Drodzy Państwo, w studiu Radia Maria pragnę bardzo serdecznie przywitać pierwszego gościa w naszej dzisiejszej audycji. Jest nim pan poseł Zbigniew Giżyński z Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle, witam serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze na samym początku naszego spotkania gratulacje, panie pośle, z tej racji, że z okręgu toruńskiego będzie pan również z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pełnił swoją służbę parlamentarną.
Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę również skorzystać z tej okazji, to chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom całej Polski, ale także Polakom mieszkającym za granicą, którzy wzięli udział w tych wyborach, szczególnie tym, którzy oddali swoje głosy na Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie ciepło zaś mieszkańcom mojego okręgu wyborczego, którzy w liczbie w sumie łącznie ponad 100 tysięcy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, a ponad 22 tysiące z tych głosów padło na mnie. Bardzo dziękuję i postaram się, mówię tu w imieniu zarówno swoim, jak i koleżanek i kolegów parlamentarzystów wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości, zrobimy wszystko, aby tego zaufania, jakim Państwo nas obdarzyli, nie zawieść.
Panie pośle, by żyło się lepiej wszystkim. Czy już od 5 listopada?
Obawiam się, że to lepiej będzie chyba zarezerwowane nie tylko, że nie dla wszystkich, ale wręcz dla nielicznych. To, co słyszymy, że chce zrobić Platforma Obywatelska, to budowanie państwa o charakterze oligarchicznym, a więc państwa, gdzie wąska grupa osób dobrze sytuowanych, osób, które tkwią w pewnym układzie towarzysko-biznesowym z rządzącymi, to są ci, którym ma się żyć lepiej. Natomiast pozostali mają być pewnego rodzaju, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, przystawką na tym stole, który jest zastawiony dla osób dobrze sytuowanych, osób, które tkwią w układzie biznesowym z rządzącymi. Robiliśmy wszystko przez te dwa lata, aby Polska się prężnie rozwijała, aby polski wzrost gospodarczy, który jest w tej chwili na poziomie 6%, był sprawiedliwie dzielony między wszystkich. To się częściowo udawało, wiele jeszcze było do zrobienia. Mam nadzieję, że wiele z tych owoców, a zostawiamy Polskę w o wiele lepszym stanie niż ona była dwa lata temu, nie zostanie zamarnowana przez Platformę Obywatelską. Niektóre sygnały, które dochodzą w tej chwili do nas, są jednak bardzo niepokojące.
Panie pośle, w demokratycznych wyborach wygrała Platforma Obywatelska. Jakie wnioski wyciąga Prawo i Sprawiedliwość z przegranej w tych wyborach parlamentarnych?
Myślę, że czeka nas po pierwsze pewna dyskusja wewnątrzpartyjna na temat strategii przyjętej zarówno w kampanii wyborczej, jak i w trakcie wszystkich debat i zdarzeń, które miały miejsce bezpośrednio przed nią. Uzyskaliśmy wprawdzie znacząco lepszy wynik. Przypomnę, że dwa lata temu głosowało na nas 26% głosujących, teraz to jest 32%, a więc jest wzrost o 6 punktów procentowych, ale
W skali miejsc w parlamencie, bo to jest bardziej plastycznie, z tego co orientuję się, 11 posłów więcej ma Prawo i Sprawiedliwość co do tych wyborów, co miały miejsce dwa lata temu.
Dokładnie tak. Wówczas mieliśmy 155 parlamentarzystów, a obecnie jest ich 166. Mówię o posłach, natomiast podnieśliśmy pewne straty w Senacie. Wówczas mieliśmy 49 senatorów, teraz mamy 39. Więc mniej więcej ten bilans, jeśli chodzi o siłę klubu parlamentarnego, jest zbliżony, ale też warto pamiętać o tym, że wszyscy posłowie, każdy parlamentarzysta, zarówno w PiS-ie, jak i w Platformie Obywatelskiej, tak samo w PSL-u, czy nawet w Lidzie, głosuje zgodnie z własnym sumieniem i w wielu kwestiach nie musi bynajmniej zawsze słuchać się pewnych dyspozycji politycznych. To stwarza pewną nadzieję, bo jest jeszcze wiele rzeczy, co do których Platforma Obywatelska zachowywała postawę niedookreśloną. Część środowisk Platformy Obywatelskiej zwalczała niektóre nasze pomysły, ale część odnosiła się do nich z pewną życzliwością, także w minionej kadencji. To stwarza pewną szansę, myślę, na to, aby przynajmniej kilka spraw załatwić nawet wtedy, gdy będziemy w opozycji. Przynajmniej ja bardzo na to liczę.
Panie pośle, czy dziwi pana wyciągnięta dłoń Platformy Obywatelskiej w stronę PSL-u jako kandydata do koalicji?
To jest odruch dla Platformy Obywatelskiej naturalny. To jest dosyć wygodny koalicjant z tego tytułu, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest ugrupowaniem dosyć stabilnym, zrównoważonym. To nie jest koalicjant w stylu chociażby Samoobrony czy LPR-u, tak jak my mieliśmy taką tylko możliwość, a były to ugrupowania, jak wszyscy doskonale pamiętamy, abstrahując od jakichś różnic programowych, ale bardzo niestabilne, awanturnicze, troszeczkę momentami kłótliwe. Bardzo trudno się w związku z tym prowadziło współpracę. PSL jest ugrupowaniem, cokolwiek by nie powiedzieć, na tyle stabilnym i funkcjonującym w rzeczywistości politycznej od wielu lat, że jest to ugrupowanie dosyć obliczalne. Poza tym Platforma Obywatelska dostała tej władzy w tej chwili w swoje ręce tyle, że stać ją na pewien luksus podzielenia się tą władzą z innymi. Tym bardziej, że PSL jakichś specjalnie wygórowanych żądań nie stawia. To są trzy ministerstwa, zdaje się, i partycypowanie w sprawowaniu władzy na takim stopniu, jak przypomnimy sobie to wszystko, co znosiło Prawo i Sprawiedliwość, gdy konstruowana była koalicja i te ciągłe przepychanki z naszymi koalicjantami, to mieliśmy o wiele trudniejszą i gorszą sytuację, a i nasi koalicyjni partnerzy byli nieco mniej wyrozumiali emocjonalnie, jeśli tak to mogę określić. Zobaczymy, jak się to będzie kształtowało. Mnie niepokoi jedna rzecz. Cały czas słyszymy, to wręcz oficjalnie jest podawane przez polityków zarówno Platformy, jak i Lewicy i Demokratów, że te ugrupowania będą współpracowały w celu ewentualnego przegłosowywania weta pana prezydenta. Nie jest tajemnicą, że chcą politycy Platformy Obywatelskiej zniszczyć bardzo wielki dorobek z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić w ciągu minionych 2 lat, zwłaszcza w 2 obszarach. Pierwszy obszar to jest walka z korupcją. Słyszy się głośne zapowiedzi, że będzie rozmontowana struktura Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I drugi obszar, gdzie są jasne deklaracje, to jest obszar mediów publicznych. Przypomnijmy, że te media publiczne dzisiaj nie wyglądają może dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego wymarzyli, ale ich stan jest o wiele, wiele lepszy niż jeszcze 2 lata temu, kiedy to była tuba propagandowa, jak nie SLD, najpierw za czasów pana prezesa Kwiatkowskiego, to potem za czasów jego następcy była to już tuba propagandowa Platformy Obywatelskiej.
Panie pośle, Platforma Obywatelska zapowiada, że dołoży wszelkich starań, aby zlikwidować komórkę, jaką jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jakie znaczenie dla przyszłości mediów w Polsce, także i mediów publicznych, ale również i komercyjnych, bo są różnego rodzaju możliwości podejmowania analiz tego wszystkiego, co dzieje się także w mediach komercyjnych. Jaki wpływ na ten stan mediów w przyszłości miałaby ewentualna likwidacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
Myślę, że może to być bardzo zjawisko niekorzystne. Otóż Platforma Obywatelska zmierza po pierwsze albo w kierunku prywatyzacji mediów publicznych, przynajmniej znaczącej ich części, takie deklaracje wprost padały, albo możliwość druga, a mianowicie podporządkowania, bo jeżeli nie ma Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to ktoś pewną pieczę nad mediami sprawuje, więc będzie to albo jakieś ciało powołane przez bliżej nieokreślone instytucje nie mające mandatu demokratycznego. Był taki pomysł na przykład, żeby rektorzy szkół wyższych, publicznych powoływali władzę telewizji. No to jest rzecz niebywała, ponieważ ja bardzo mam ogromny szacunek do wszystkich rektorów szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych w Polsce, ale oni mają mandat i to demokratyczny, bo są w takich procedurach wybierani, ale do podejmowania działań w odniesieniu do określonej wyższej uczelni. To jest oczywiście szukanie rozwiązań, które mają polegać na tym, że wyjmuje się kontrolę społeczną nad mediami publicznymi. To jest bardzo sprytna zagrywka. My będziemy robić wszystko, aby do tego nie doszło, ale będzie to sytuacja niezwykle trudna, bo ogrom naszych przeciwników w tej chwili, którzy chcieliby rozmontować ten dorobek w odniesieniu do mediów publicznych, jest bardzo znaczący, bo zarówno PSL, jak i LID, jak i Platforma nie pozostawiają złudzeń. Albo media będą prywatne i podporządkowane kapitałowi, który będzie im życzliwy, albo będą niby publiczne, ale kontrolowane przez tak zwane autorytety, a to oni wyznaczą, kto będzie tym autorytetem, bo proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili mamy sytuację w ogóle niebywałą, że to niektóre środowiska opiniotwórcze wyznaczają, kto może być autorytetem, a kto autorytetem być nie może. Nawet gdy pan prezydent wyznacza zgodnie z konstytucją spośród najstarszych najstarszych stażem parlamentarzystów, to określone osoby są kontestowane, bo nie pochodzą z kręgu tak zwanych autorytetów. I pan profesor Religa, mimo że jest politykiem niezwykle cenionym, jest zdaniem niektórych nie najlepszą kandydaturą, bo powinien być pan Kuc, bo to jest zdaniem ich autorytet. To są oczywiście pewnego rodzaju nadużycia, których mógłbym tutaj przytaczać mnóstwo.
Często... Może także i w dziedzinie mediów pan Bartoszewski będzie autorytetem. No,
kolejny przykład, pan profesor Bartoszewski, bo tak zawsze jest tytułowany pan minister Bartoszewski, mimo że pan profesor Bartoszewski, żeby już się tym tytułem posługiwać, nie jest profesorem, nie jest nawet po doktoracie, tylko po prostu zwyczajowo tak go media, które okrzyknęły go autorytetem, zawsze tytułują. Natomiast w odniesieniu już na przykład do pana prezydenta, który profesorem prawa jest, był przed objęciem urzędu prezydenckiego przecież pracownikiem chociażby Katolickiego Uniwersytetu w Warszawie, mam na myśli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, już ten tytuł nie jest specjalnie stosowany. I tak można by było przytaczać dziesiątki sytuacji, kiedy pewne środowiska wyznaczyły. To są autorytety, w związku z tym, jeżeli coś powiedzą, to musimy z tego czerpać, a to są ludzie, którzy nawet jak autorytet posiadają i ciężką pracą na niego zasłużyli, chociażby jak pan profesor Bender, to trzeba kwestionować, kontestować i za wszelką cenę zwalczać, bo jest się spoza kręgu pewnego układu towarzysko-biznesowo, no niekiedy nawet antypolskiego, bym nie wahał się użyć tego słowa.
Panie pośle, to zaplecze biznesowe objawiło się także w strukturze mediów zaangażowanych w kampanii wyborczej na rzecz popierania linii liberalnej w Polsce.
Tak, ja słyszałem ostatnio taki żart, proszę ojca, że media w Polsce są bardzo apolityczne, w związku z tym przez ostatnie 2 lata dokładały rządowi, a teraz dla równowagi będą dokładały opozycji. I to jest, myślę, że najlepsze odzwierciedlenie tego, co obserwujemy w niektórych mediach. Ja jestem gościem najróżniejszych stacji telewizyjnych i radiowych. W związku z tym obserwuję często, jak ten sam dziennikarz, czy ta sama dziennikarka w odniesieniu do chociażby ministra, czy polityka Prawa i Sprawiedliwości potrafi rzeczywiście się doskonale przygotować, znaleźć mnóstwo ciekawych, podchwytliwych pytań, włożyć w to dużo wysiłku, żeby jednak wykazać się pewną sprawnością dziennikarską w celu pokazania pewnych słabości danego polityka, co jest rzeczą zrozumiałą i to jest istotą pracy dziennikarza. Ja nie mam o to pretensji. Ale gdy nagle pojawi się tam polityk Platformy Obywatelskiej, to obserwujemy wręcz sytuację, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju festiwalem, jak świetnie, że pan zechciał do nas przyjść. Tak się cieszymy. No, prawie cała stacja na pana głosowała i w ogóle tak się cieszymy, że wreszcie to wy, że bywa to niekiedy wręcz no takie zabawne i to robią dziennikarze, myślę, którzy także sami powołują się na twierdzą o sobie, że są pewnym autorytetem w dziedzinie bezstronności dziennikarskiej. No jeżeli takim autorytetem ma na przykład być pan redaktor Tomasz Lis, ja sobie pozwoliłem użyć nie przez przypadek tego nazwiska, który wręcz ogłosił, że trzeba głosować na Platformę Obywatelską, że trzeba odsunąć PiS od władzy, że to jest rzecz niemożliwa, że to jest zagrożenie dla demokracji. I to ma być człowiek, który będzie potem mógł powiedzieć sobie, że jest dziennikarskim autorytetem. On się wpisał w pewien nurt dyskusji politycznej. On się określił w bardzo jasny sposób. W związku z tym trudno, aby potem nie było tak, że niektórzy politycy zwracają uwagę, że część środowiska dziennikarskiego, mówię część, bo oczywiście znam także świetnych i bardzo rzeczowych dziennikarzy, którzy tej zasadzie nie hołdują, no ulega pewnej takiej mani, która jest troszkę przyniesiona z Zachodu, a więc, że media w zasadzie jest w dobrym tonie, aby miały taki charakter laicko-liberalno-libertyński, jeśli mogę użyć takiego może sformułowania, a więc niechętne Kościołowi, to jest pierwsza rzecz, pod każdym względem hołdujące pewnej takiej swawoli obyczajowo-etycznej i wreszcie w ocenach politycznych zawsze sięgające do centrum i do lewej strony sceny politycznej, kontestujące nurt konserwatywny, prawicowy.
I zauważmy rzeczywiście ten mechanizm, który był promowany i w dalszym ciągu jest promowany przez poszczególne stacje telewizyjne. Ludzie wierzący w Polsce w tych stacjach nie mają głosu i nie mogą decydować zdecydować. Najlepiej, żeby rzeczywiście tak jak za reżimu komunistycznego zepchnąć Kościół tylko i wyłącznie do zakrystii.
Tak, ponieważ istnieje takie przekonanie w tych środowiskach, że ponieważ państwo powinno być tolerancyjne, to ta tolerancja polega na tym, że jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, to nie powinna się publicznie odzywać. I to jest żywcem przeniesione z okresu komunistycznego. W niektórych państwach komunistycznych formalnie w konstytucję była wpisana wprawdzie wolność religijna, ale także swoboda, podkreślam, propagandy antyreligijnej. I w ramach tej źle pojmowanej tolerancji jest w dobrym tonie, aby publicznie mówić, że jest się osobą niewierzącą, kontestować autorytet Kościoła, księży biskupów, generalnie duchowieństwa. Natomiast stwierdzenie publiczne, że jest się osobą wierzącą, że szanuje się autorytet czy biskupa, czy Kościoła, czy autorytet Ojca Świętego, czy że sięga się to pięknych wzorców postaw wielu świętych Kościoła katolickiego, to jest postawa, którą uważa się za niewłaściwą, złą i szkodliwą. Bardzo często przypomina mi się rozmowa, gdy jeszcze kilka miesięcy temu dyskutowano było, czy ocena z religii powinna być wliczana do średniej, czy też nie. Ja bardzo głośno, jako wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, mówiłem o tym, że jest to pewnego rodzaju konieczność. Jest to pewnego rodzaju konieczność, a mam tego doskonały obraz sprawy, ponieważ moja żona jest nauczycielem religii i wielokrotnie opowiadała, jaka jest różnica w ogóle w podejściu do przedmiotu. To wówczas ludzie, którzy kontestowali to, na przykład z Platformy Obywatelskiej czy polityków, kompletnie nie mając pojęcia, o czym mówią, twierdziła, że jest to rzecz, która nie powinna mieć miejsca, bo nie można dawać oceny za wiarę. Jakby ocena z religii była oceną za wiarę. Przecież to jest ocena za wiedzę o religii, za wiedzę na temat religii, a nie za wiarę. Tą ocenę każdemu z nas da Pan Bóg gdzieś tam na sądzie ostatecznym, ale politycy Platformy no kompletnie nie przyjmowali tego do wiadomości i uznają, co jest rzeczą niepojętą, że uczeń, który chodzi na religię, który uczestniczy w zajęciach, jeżeli będzie miał ocenę wliczoną do średniej, to w jakiś sposób, nie wiem w jaki, narusza to prawo do wolności religijnej tego ucznia, który gdzieś tam na drugim może krańcu Polski na tą religię nie chodzi i tej oceny do średniej nie ma wliczonej. Jakiś kompletny absurd. Ja dam pewien taki przykład. Swego czasu jeszcze w szkole podstawowej był taki okres, że nie chodziłem na lekcje wychowania fizycznego, byłem z nich zwolniony z powodów zdrowotnych. Czy to oznacza, że brak tej oceny wliczonej do średniej umie powodował to, że naruszałem prawa tych uczniów, którzy na WF chodzili i tą ocenę mieli, czy odwrotnie, prawda, że ponieważ im ocenę wliczano, a mi nie, to w ten sposób ja byłem jakoś przez nich niedyskryminowany. Absolutna przecież nieprawda, kompletny absurd, ale próbuje się za wszelką cenę wszczynać pewną taką modę na to, żeby kontestować to, co jest solą tej ziemi. A solą polskiej ziemi jest religia katolicka, jest przywiązanie do naszych narodowych tradycji.
Panie pośle, do wielu tematów będziemy powracać na antenie Radia Maryja. Jeszcze jeden, dosyć ważny, budzący wiele niepokojów w środowiskach katolickich, w środowiskach ludzi, którym zależy na przyszłości ojczyzny. Korzystamy z obecności w naszym studiu parlamentarzysty, ale także doktora nauk historycznych. Wiemy, że ważą się losy Instytutu Pamięci Narodowej. Pojawiają się głosy środowisk liberalnych, które chciałyby za wszelką cenę zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej. I w dalszym ciągu pytamy się w takiej sytuacji, co z lustracją, co z dekomunizacją, co z czyszczeniem przestrzeni publicznej, bo wiemy, że chociażby niektórzy przedstawiciele Lidlu zapowiadają, że trzeba dokonać antyklerykalizacji nazw ulic, rond i tak dalej. A zatem rzeczywiście wiele tych spraw, które przez te dwa lata udało się w jakim stopniu uporządkować, właściwie ustawić, chociażby dla oczyszczania historii naszej narodowej, w tym momencie jest zagrożone.
Ja wyobrażam sobie sytuację taką, że politycy Lidu i części Platformy Obywatelskiej będą teraz wykorzystywali wszelkie możliwe sytuacje, aby doprowadzić do zmiany pewnych rzeczy, które się stały, ale nie wyobrażam sobie, aby na przykład, nie wiem, plac księdza biskupa Hrabka, który tutaj jest w naszym mieście w Toruniu, został przemianowany. Być może politycy Lidu by chcieli na, nie wiem, plac Aleksandra Kwaśniewskiego na przykład, ale wydaje mi się to rzeczą raczej niewskazaną i będziemy się temu sprzeciwiali. Mam nadzieję, że wśród polityków Platformy Obywatelskiej znajdzie się grupa osób, która będzie chciała w sposób rzeczowy i konkretny do tego podejść. Troszkę się martwię, ponieważ dopóki był w Platformie Obywatelskiej Jan Rokita, to w kwestiach takich jak lustracja czy deubekizacja, jego głos miał tam ważne znaczenie i był to polityk w tych sprawach, z którym ja się w znacznej mierze zawsze zgadzałem. Posłów, którzy myśleli podobnie, jest kilka osób w Platformie Obywatelskiej. Ja mogę tutaj nawet nazwiska wymienić, ponieważ z nimi współpracowałem, sprawdzałem wyniki wyborcze, część z nich znalazła się nadal. Mam nadzieję, że jeśli Prawu i Sprawiedliwości zabraknie głosów do tego, aby bronić prawdy historycznej, aby bronić takich instytucji, chociażby jak Instytut Pamięci Narodowej, a te zakusy będą szły zarówno w kierunku rozmontowywania ustawy o IPN-ie, jak i w kierunku ograniczania możliwości finansowych IPN-u, to SLD było w tym mistrzem, ponieważ zawsze cięło budżet IPN-u, przez co prace nad odsłanianiem historii PRL-u trwają oczywiście obecnie o wiele wolniej niż to mogło być. Będziemy robili wszystko, aby z tymi posłami Platformy Obywatelskiej, którzy zawsze deklarowali duże przywiązanie do naszych narodowych tradycji i historii, pewnych osiągnięć Instytutu Pamięci Narodowej bronić. Liczę tutaj na pomoc niektórych konkretnych posłów. Mogę, mam nadzieję, że nie będzie to dla nich problem w obrębie ich własnego ugrupowania, wymienić chociażby pana posła Damiana Raczkowskiego z Białegostoku, czy pana posła Sebastiana Karpiniuka z okręgu kołobrzeskiego, którzy bardzo wiele serca także wkładali akurat w kwestiach dotyczących IPN-u, w kwestiach dotyczących lustracji. Zawsze mogłem liczyć na ich bardzo rzeczową pomoc. Bardzo liczę na to, że nie poddadzą się presji takich środowisk niechętnych wzmacnianiu Instytutu Pamięci Narodowej, jak chociażby pan marszałek Bronisław Komorowski, i że uda się razem z nimi obronić tą niezwykle ważną i cenną rzecz, bo to jest tak, że gdzieś tam jak się nie pobuduje kawałek drogi, czy nawet gdzieś się nie położy kawałek chodniku, to jest oczywiście strata, ale strata, którą da się nadrobić. Natomiast walka o prawdę, walka o prawdziwe pokazanie naszej historii, walka o to, aby tradycja miała właściwe miejsce, to jest coś, co jest fundamentem na pokolenia i tutaj zaniedbania mogą być już nie do nadrobienia, a na pewno jest wielu takich polityków Platformy, którzy już zacierają ręce, że wspólnie z Lidem będą znów zabagniać naszą historię.
Panie pośle, przez 2 lata bardzo wiele środowisk wypełnił lęk. Lęk przed rozliczeniem, lęk przed możliwością stanięcia w nagiej prawdzie przed społeczeństwem odnośnie chociażby swojej przyszłości. Czy nie boi się pan poseł, że te rządy Platformy Obywatelskiej będą realizowały program zacierania śladów tych środowisk, które przez te 2 lata bały się prawdy o sobie, czy rzeczywiście nie będziemy mieli do czynienia z takimi mechanizmami wyczyszczania chociażby niektórych archiwów?
No, oczywiście taka obawa i taki strach istnieje, ponieważ od samego początku Platforma Obywatelska mówiła, że będzie dążyła do tego, aby dokonać zmiany w wielu instytucjach, które stworzył PiS, i mówiła, że będzie się w tym zakresie podpierała poparciem Lidu. A Lid, z tego co wiem, już stawia konkretne warunki. I te warunki dotyczą właśnie tych spraw. A więc obrony chociażby uposażeń byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. I mogę powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj Platforma Obywatelska ma szansę pokazać, że nie podda się temu szantażowi ze strony Lidu. Otóż Platforma Obywatelska wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, gdyby zliczyć nasze głosy w Sejmie, dysponuje około 380 głosów, to jest wspólnie. To jest zdecydowanie więcej niż potrzeba do zmiany konstytucji. W związku z tym, gdyby politycy Platformy Obywatelskiej chcieli rzeczywiście, to jesteśmy wspólnie w stanie doprowadzić na przykład do takich zmian, zarówno w ustawach, jak i w konstytucji, gdyby Trybunał Konstytucyjny się temu przeciwstawiał, aby na przykład wreszcie odebrać emerytury zbyt wysokie i sprowadzić je do normalnego poziomu tych osób, które w okresie stanu wojennego, w okresie komunistycznym, w okresie stalinowskim byli na przykład sędziami, zbrodniarzami komunistycznymi, doprowadzić do tego, żeby mordercy księdza Jerzego Popiełuszki, w odróżnieniu od zwykłych emerytów i rencistów, którzy żyją za kilkaset złotych na miesiąc, mieli dokładnie takie same sprawiedliwe emerytury. Dzisiaj jesteśmy w stanie to zrobić. Jest pytanie, czy Platforma Obywatelska rzeczywiście chce stanąć w prawdzie, czy też chce stać na straży obrony interesów ludzi, którzy tworzyli system komunistyczny, którzy potem miękko lądowali poprzez układ okrągłostołowy.
Panie pośle, chodzi taki żart, że za rządów Platformy Obywatelskiej będą tylko trzy ministerstwa: zdrowia, szczęścia, pomyślności. Czy rzeczywiście te trzy ministerstwa mają szansę zaistnieć za rządów Platformy Obywatelskiej?
Ja, posługując się, pozostając w tej konwencji żartu, mógłbym wszystkim nam zdrowia, szczęścia i pomyślności życzyć, ale na pocieszenie ojcu też mogę powiedzieć taki dowcip, który ostatnio dostałem SMS-em. Przeżyliśmy Ruska, przeżyjemy Tuska. W związku z tym myślę, że życząc wszystkim słuchaczom szczęścia, pomyślności i zdrowia, mam nadzieję, że rządy Platformy Obywatelskiej nie nadwyrężą nam zarówno tego zdrowia, zarówno tego szczęścia za bardzo, abyśmy byli w stanie, po pierwsze, i to jest rzecz, myślę, istotna i ważna, i którą już powinniśmy głęboko w naszych sercach mieć, przygotowywać się do tego, aby gdy będą wybory samorządowe, potrafić zorganizować się na szczeblu wyborów samorządowych za 3 lata w taki sposób, aby one zakończyły się wybraniem dobrych samorządowców, a gdy przyjdzie do wyborów parlamentarnych, zapewne za lata 4, bo tak na to wskazuje kalendarz, abyśmy byli w stanie mieć poparcie wyższe niż 32%, a to wszystko zależy od tego, jak bardzo będzie nam zależało na tym, żeby Polska była w rękach ludzi uczciwych i abyśmy mogli rządzić naszym krajem sprawnie, a nie oglądać się na cuda, bo ja się bardzo cieszę, że Platforma Obywatelska zaczęła wierzyć w cuda, ale byłbym o wiele bardziej szczęśliwy, gdyby starała się w cuda wierzyć w sferze eschatologicznej, natomiast w sferze realnej i gospodarczej opierała się na faktach, wskaźnikach ekonomicznych i na ciężkiej pracy, tak jak my przez minione 2 lata.
Panie pośle, dziękuję za spotkanie. Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia był pan poseł dr Zbigniew Giżyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję, z Panem Bogiem.